Podcast Polskiego Radia.
Po wyprawie tropami Wisły, czyli rzeka brzegi rwie, czas na kolejną perełkę Warszawy 2025. I tym razem wzruszająca historia o sercach. Czy wiecie Państwo o tym, że w różnych miejscach w Warszawie zamurowane albo ukryte są serca sławnych ludzi? Brzmi może troszkę makabrycznie, zwłaszcza dla tego najmłodszego pokolenia. Ale kiedyś naprawdę był taki zwyczaj i nie było w tym nic dziwnego. Serce to nic. Mamy taki kościół i mamy takie miejsce, gdzie są nawet wnętrzności pewnego króla. To jest dopiero makabryczne, prawda? Zapraszam Państwa na wyprawę. Tym razem moim przewodnikiem będzie Justyna Milewska, pani leśnik, która przeprowadziła się do stolicy i pokochała Warszawę. I została wyróżniona w konkursie, gdzie trzeba było wymyślić trasę po niecodziennych, niezwykłych, zapomnianych, ale bardzo ważnych miejscach. Podcast Podróże Czajarka. Warszawa w sercu, serce w Warszawie. Zaczynamy! To ile mamy tych serc ukrytych w Warszawie?
Bardzo wiele. W moim spacerze mówię o 5.
To mamy ich więcej, tak?
Mamy ich więcej, tak. Mamy jeszcze na Bielanach, natomiast ten spacer musiał się zamknąć w takiej formule spaceru, żeby dało się tam dojść, więc jest tu tylko o 5.
Czyli chodzimy sobie po centrum Warszawy, można powiedzieć tak, nie odchodzimy na żadne tam dzielnice dalsze i zaczynamy, to może zacznijmy tak patriotycznie i tak najbardziej poważnie chyba od tego, co każdemu przychodzi do głowy, czyli Fryderyk Chopin.
No i tam zaczyna się mój spacer de facto. Rzeczywiście nie odchodzimy zupełnie z centrum. Mój spacer jest głównie po krakowskim przedmieściu i powiedzmy okolicach. Co ciekawe, każdy z nas odwiedzając Warszawę tam zagląda, ale mało kto wie, że tam są takie perełki i stąd też mój wybór. Serce Chopina znajdziemy w kościele Świętego Krzyża na krakowskim przedmieściu, bardzo charakterystyczny kościół. Są tam dwa serca, bo też serce Reymonta. To serce Chopina rzeczywiście takie dość znane. O Reymoncie czasem się zapomina.
Moment. O Chopinie też, jak ktoś nie wejdzie do środka, to może nie wiedzieć. A to jest w ogóle bardzo długa i bardzo barwna i zaskakująca historia, bo masa plotek wokół tego krążące. Czy to prawda, że siostra Chopina wiozła pod spódnicą w słoiku z alkoholem to serce do Polski, w zasadzie przemycając je przez kolejne granice? Czy to tylko plotka?
Tak było. Rzeczywiście, Fryderyk Chopin, kiedy zmarł na obczyźnie, to miał też taką ostatnią wolę, chciał, żeby jego serce wróciło do Polski. Te czasy były trudne dla Polaków, dla Polski, tak? Polska oficjalnie nie istniała, więc Ludwika miała niezłe wyzwanie, bo żeby przewieźć to serce, to rzeczywiście mówi się, że chowała je gdzieś pod spódnicą w słoju, aha, w słoju wypełnionym alkoholem.
A to chyba, żeby zakonserwować to serce, tak? Dobra, mamy siostrę, słój, alkohol, spódnica, granice.
I to się udało. Udało się i to serce rzeczywiście przyjechało do Warszawy, ale na jakiś czas zostało umieszczone w mieszkaniu Ludwiki. Dopiero po tym czasie zdecydowano, że trzeba gdzieś je wyeksponować, pokazać Polakom. I wybór padł na krakowskie przedmieście, właśnie na kościół Świętego Krzyża, nie przez przypadek. Rodzina Chopinów była bardzo związana z tą okolicą. Oni się wielokrotnie przeprowadzali, natomiast wiele z adresów, gdzie mieszkali, to były właśnie adresy w okolicy, a kościół Świętego Krzyża to był ich kościół parafialny.
Moment. To ona przywoziła to serce do Polski, nie mając wcześniej ustalone, co się z tym stanie, myśląc tak w dzisiejszych kategoriach. Gdybym coś takiego robił, wyjeżdżał na drugi koniec Europy, wtedy podróż nie była taka łatwa jak teraz, była dużo, dużo bardziej kłopotliwa, skomplikowana, kosztowna, złożona, a ja jeszcze mam przemycić serce brata, który zmarł tam za granicą, do Polski w słoiku pod własną spódnicą i ja nie wiem, co ja z tym wszystkim zrobię. Tak dziwnie trochę.
Rzeczywiście dziwnie i chyba nie było ustalone, dlatego że ci duchowni z tego kościoła wcale nie byli zachwyceni, że taka pamiątka po wielkim Polaku do nich trafiła.
O co poszło?
Poszło o kobietę, poszło o kochankę Fryderyka Chopina, która, mówiąc tak w dużym uproszczeniu, nie żyła zgodnie z zasadami kościoła.
Oni o tym wiedzieli?
Oni o tym wiedzieli i dlatego to serce schowali.
Gdzie?
Schowali w takim schowku. Mówi się, że to był taki schowek, gdzie trzymano jakieś niepotrzebne obrazy, jakieś stare przedmioty i ono sobie tam w ukryciu stało.
Czyli to serce jest schowane. To wyciągają je kiedy? Wiemy, kiedy jest ten moment zero, że ktoś w końcu dochodzi do wniosku odważny w tym kościele. Mówi, dobrze, ta siostra się upiera już. Niech ono sobie w tym filarze będzie. Napiszmy Fryderyk Chopin. narodowy twórca. Parę lat było gdzieś tam ukrywane, paręnaście, parędziesiąt.
Parę dobrych lat było ukrywane. To ukrycie wcale z dzisiejszej perspektywy nie było takie złe dla tego serca, dla tej pamiątki po Chopinie. Dlatego, że w międzyczasie mieliśmy powstanie i kościoły były grabione. Natomiast to serce było tak schowane w tak nieoczywistym miejscu, nikt tam po prostu nie zaglądał. No jak nie zaglądał, bo nie spodziewano się tam żadnych spektakularnych
przedmiotów. Chodzi o tą skrytkę tam kościelną, tak?
Dokładnie.
Dobra, czyli mamy w serce Fryderyka Chopina, dziś wątpliwości nie ma, oznaczone, wchodzimy do kościoła, widzimy. Raymond jest blisko czy daleko od Chopina?
Bardzo blisko. Nie sposób tak naprawdę po wejściu do kościoła nie zauważyć. Oba serca są ukryte w filarze kościoła, po lewej stronie, tuż przy wejściu.
Ten sam filar? Raymond czemu w tym kościele? Wiemy czy nie wiemy? No bo Chopin rozumiem, że dlatego, że kościół był bliski rodzinie. Znali się.
Wprost nigdzie o tym nie przeczytałam i nie usłyszałam, natomiast moja teza jest taka, że kościół Świętego Krzyża w tamtych czasach był jednym z ważniejszych kościołów w Warszawie. Wtedy warszawska starówka nie miała dobrej renomy, a ten kościół rzeczywiście był takim ważnym kościołem, więc pewnie tam, no bo mówimy tu o sercu polskiego noblisty.
To jeszcze wyjaśnimy, o co chodzi z tym brakiem renomy dla warszawskiej starówki, bo to dla niektórych może być zaskoczenie, bo potem przez długie lata mieszkać na starówce, czy tam zdobyć lokum, albo mieć lokal handlowy czy usługowy, wow, to było coś. Natomiast w tamtych czasach ta starówka była biedna, brudna, śmierdząca, przecież tam nie było toalet, wyobraźcie sobie Państwo, co się tam musiało dziać. Więc, delikatnie mówiąc, warszawiacy, zwłaszcza ci bogatsi, wcale nie chcieli tam mieszkać i nie było żadną nobilitacją przebywanie w tym regionie. Więc to by pasowało. Chcemy pochować to serce, czy ulokować je w miejscu pełnym szacunku, schowajmy tam, gdzie leży serce Chopina, gdzie jest schowane serce Chopina. Świetne miejsce, świetna propozycja. No może tak.
Być może tak było rzeczywiście, że to miało wpływ na wybór akurat tego, a nie innego kościoła.
Dobra, czyli mamy Fryderyk Chopin, Władysław Raymond, nasz noblista, chłopi.
Raymond to był człowiek, który tak naprawdę mocno szukał swojej drogi. Rodzice wymyślili, że powinien zostać organistą, bo jego ojciec był organistą. Natomiast Raymondowi nie było jakoś blisko do nauki gry na organach, więc drugim pomysłem było to, żeby został krawcem. I on rzeczywiście...
To już chyba wolałbym być organistą niż krawcem. Wiatr nam tu wieje troszkę, ale to nic.
Raymond rzeczywiście przyjechał do Warszawy, skończył tę szkołę i został czeladnikiem, szyjąc frak. Natomiast dalej to nie było według niego to, co chciałby robić, więc próbował swoich sił w aktorstwie. To rodzicom też się nie do końca podobało, więc załatwili mu pracę na kolei. I w 1900 roku, w lipcu, był na kolei dość duży wypadek w miejscowości Włochy, to dzisiaj dzielnica Warszawy. Tam zderzyły się dwa pociągi. Jak te pociągi się zderzyły, no to trzeba było pomóc tym wszystkim rannym i do pomocy właśnie ruszył Raymond. W międzyczasie jego samego trzeba było odwieźć do szpitala, a w szpitalu spotkał lekarza, który być może był zafascynowany jego twórczością, bo on już wtedy tworzył. I w karcie, w dokumentacji medycznej wpisano mu, że miał połamanych 12 żeber, gdzie de facto miał połamane tylko dwa żebra. Za ten wypadek dostał gigantyczne odszkodowanie, bo to było 38,5 tysiąca rubli.
No to lekarz wiedział, co robi.
Tak. W tamtych czasach rzeczywiście...
Dla dobra literatury.
Oczywiście. A wyszło to naprawdę na dobre, bo ta kwota była tak duża. Dla przykładu, dentysta w tamtych czasach zarabiał 150 rubli. Więc jak Raymond dostał taki zastrzyk gotówki, to mógł spłacić swoje wszystkie długi i nie martwiąc się o nic, zaczął pisać chłopów. A potem dostał Nobla.
To ładna historia. To piękna historyjka. Czyli mamy Chopina, Raymonda, kościół. Wędrujemy teraz w zupełnie inne miejsce. To może teraz ta osoba, która jest kolejna na pani tam szlaku spacerowym, kompletnie zapomniana królowa.
Dokładnie. Królowa Gonzaga, Ludwika Maria, a tak naprawdę Maria, ale po tym jak przyjechała z Francji, musiała zmienić imię. Musiała dodać sobie z przodu Ludwika. A to wszystko dlatego, że nie podobało się to polskiej szlachcie. Mówimy tutaj o XVII wieku i w XVII wieku imię Maria było zarezerwowane jedynie dla Matki Jezusa No i nikt nie mógł.
Czyli szargała świętość trochę z takim imieniem.
Trochę tak. Ona w ogóle była takim trochę wywrotowcem, dlatego że między innymi za jej modą małżonki przestały nosić czepki i zaczęły coraz to wymyślniej układać włosy. No i...
Dekolty.
Tak, dokładnie o tym chciałam powiedzieć. Też zapoczątkowała modę na dekolty, na odsłanianie ramion, szyi. To było coś zupełnie nowego.
A to jest w ogóle ciekawa postać, bo jak się patrzy na jej portrety i czyta się opisy z tamtych czasów, to ona generalnie uważana jest za ładną kobietę i za kobietę przystojną. Tymczasem ci nasi małżonkowie, to tak, już nie mówiąc o tej szlachcie, która kręciła na nią cały czas i ona może dlatego jest taka zapomniana, bo miała pecha, albo była nielubiana, albo z jakichś powodów, nie potrafię ich do końca dzisiaj zrozumieć, no podpadała cały czas i ciągle była gdzieś tam na marginesie. Jak już nawet dzieci urodziła, to te dzieci w bardzo młodym wieku umarły, więc dwójka, która przeżyła parę czy paręnaście miesięcy i na tym się to wszystko skończyło.
Rzeczywiście w swojej epoce nie była doceniana, a dzisiaj przez historyków jest zupełnie inaczej oceniana. Z tą pięknością, no to jest tak, że to rzeczywiście jest pojęcie względne. Natomiast...
Herbata.
Tak, herbata, ale jeszcze do tej piękności to powiem o tym, że jej pierwszy mąż, czyli król Władysław IV, po tym jak ją poślubił, to podobno w jej łożu zjawił się dopiero po miesiącu i stwierdził, że wcale nie jest ładną kobietą. Mhm. Ale prawdą jest też, że prawdopodobnie jako pierwsza piła w Polsce herbatę, było to w Pałacu Kazimierza Morskim, który też został wybudowany z inicjatywy jej pierwszego męża, czyli właśnie króla Władysława IV.
Czyli jak Bona Sforza i Włoszczyzna, tak ona herbata.
Tak, Gonzaga i herbata.
Drugi mąż to był który król?
Jan Kazimierz.
Jan Kazimierz. I też to się niczym dobrym nie skończyło potem. Dlaczego ona w tym kościele? Dlaczego to serce tam? Czy ona była taka pobożna? Czy jakiś jest inny powód?
Ona miała duży sentyment do wizytek, bo jej serce znajduje się w kościele wizytek na krakowskim przedmieściu. One zostały przez nią sprowadzone z Francji. I ona też tam miała swoją celę u nich.
No, to często... taki dług wdzięczności troszkę.
Trochę tak, trochę czuła się związana z tymi zakonnicami. No i przez to też zostawiła swoje serce właśnie w tym miejscu, a nie w innym.
Serce numer 3, czyli mamy królową, Chopin, Raymond. Serce numer 3, może Jan III Sobieski, co? Czy inaczej? Czy Kościuszko?
Może zaczniemy od Kościuszki.
Dobrze.
To pójdziemy sobie do Zamku Królewskiego, bo tam znajdziemy to serce. Ono też nie rzuca się w oczy. Schowane jest w takiej szkatule, które waży 98 kg. Natomiast oprócz tego, że to jest taka ciemna szkatuła z napisem serce Tadeusza Kościuszki...
A szkatułę widać, tak?
Szkatułę
bo to
widać.
Nie jest tak jak tamte, że wmurowane, że tylko
nie.
Jest filar i na tym filarze jakaś tablica jest napisane, że tu w tym filarze schowane jest serce znanej osoby.
Nie, szkatuła jest widoczna, jest umieszczona w kaplicy. Natomiast też nie wiedząc na co się patrzy, można je ominąć. Historia jest taka, że to serce dość dużo podróżowało, nie tylko po Polsce, ale też po Europie. Finalnie też w czasie wojny miało dość dużo wycieczek, gdyż znajdowało się na zamku, ale jak wybuchła wojna, no to ten zamek był takim dość ważnym celem i obawiano się, że no, temu sercu może się coś stać. Między 7 a 8, nie do końca chyba wiadomo kiedy, to serce zostało...
Września 1939 roku.
Tak, mówimy o wrześniu 1939 roku. Zostało wyniesione przez Kazimierza Brokla i schowane w pobliskiej katedrze świętego Jana. Tam sobie zostało umieszczone w podziemiach i przechowywane. Natomiast w 1944 roku sama katedra bardzo mocno ucierpiała i wtedy to serce wyniesiono. Wyniesiono też do kościoła karmelitów na krakowskim przedmieściu i tam ono sobie też przebywało. Po odbudowaniu katedry wróciło znowu do katedry. To wszystko działo się w takiej ciszy, że jeszcze w 1963 roku uważano, że to serce w ogóle zaginęło. Czego nie ma. Opisano...
Czyli gdzieś zaczyna się wojna i ślady serca nikną, nie wiadomo w ogóle, co się z nim stało. No nie ma. Wiadomo, masa rzeczy zginęła, wojna, powstanie, to wszystko się to przez Warszawę przetoczyło.
Tak, w czasopiśmie Stolica zostało umieszczone ogłoszenie, że to serce jest poszukiwane, może ktoś coś wie. No i dopiero wtedy duchowni powiedzieli, że no ono jest, całkiem niedaleko zamku. No i w końcu to Osetę znowu wróciło na zamek i tam możemy je odwiedzać.
Tak sobie przez moment pomyślałem, zawróćmy. Mhm. Przez moment sobie pomyślałem, że może w czasach PRL-u ci duchowni tego Kościuszki nie chcieli wyciągać, bo się bali, że będą jakieś złe konsekwencje. Ale z drugiej strony, przez te władze w tamtych czasach socjalistyczno-komunistycznych, jakby na to nie patrzeć, ten Kościuszko był takim symbolem z ich punktu widzenia słusznym i pozytywnym, więc w zasadzie im powinno zależeć, bo to było to powstanie przeciwko tym złym. No może to, że przeciwko Rosjanom to wtedy nie do końca pasowało, ale generalnie walczyliśmy z jakimiś złymi panami, a ci chłopi z tymi kosami tam na sztorc, wiadomo, Kościuszko te rzeczy. Czyli mamy czwarte serce, Tadeusz Kościuszko, dziś oznaczone, nie ma żadnych wątpliwości, w specjalnej, prawie 100-kilogramowej urnie, czy pojemniku, dokładnie, jak to nazwiemy. Tak. Sobieski.
No i ostatnie serce, Jan III Sobieski. Tu musimy trochę skręcić i udać się na ulicę Miodową. Tam mamy kościół kapucynów i to serce jest tam umieszczone w kaplicy. Wybór tego kościoła nie jest przypadkowy, dlatego że ten kościół został ufundowany przez Jana III Sobieskiego i to miało być takie wotum dziękczynne za jego wygrane pod Chocimiem i pod Wiedniem. Tam rzeczywiście też to serce jest dobrze oznakowane. Jest specjalna kaplica, w którym znajduje się sarkofag z tym sercem. A co ciekawe, naprzeciwko znajduje się sarkofag i wnętrzności króla Augusta II Sasa.
Moment. Jest kościół, po jednej stronie serce Jana III Sobieskiego, triumfator spod Wiednia, znana chyba każdemu, albo prawie każdemu postać. Po drugiej stronie urna i nie serca, wnętrzność, a fuj!
No takie rzeczy w kościołach się zdarzają i to jest też dowód na to, że czasem warto zajść do tych kościołów, czy do innych miejsc takich nieoczywistych, no bo one kryją takie dość duże ciekawostki, rzekłabym.
No panie, ale to trzeba zapytać i to trzeba powędrować i jakby trzeba wiedzieć też, gdzie pytać. Mam taką własną osobistą historię, ale ona jest z drugiego końca Europy, ale też pokazuje, jak to może być bardzo różnie, bo ja sobie, jak mam okazję jeździć w różne miejsca, staram się no, takie ciekawostki wyłapywać i sprawdzać. To się potem przydaje w mojej pracy. Jak trzeba opowiadać o historii, o turystyce, o fajnych miejscach, to te ciekawostki zbieram, bo to się potem gdzieś tam łatwo wykorzystuje. No i będąc we Włoszech, w Bari, postanowiłem pojechać oczywiście do kościoła, gdzie pochowana jest królowa Bona. No i chodziłem po tym kościele bardzo długo, kompletnie pustym zresztą. Taki, powiedziałbym, przeciętny kościół, szału nie ma, trochę na uboczu. I nie mogłem znaleźć tego grobowca, sarkofagu, nic kompletnie. I w końcu udało mi się prędzej czy później znaleźć jakiegoś tam pracownika. Nawet to chyba nie był duchowny, ale to był ktoś tam z osób, które opiekują się tym kościołem, czy sprząta, czy to. I mówię, że on się pyta, co ja robię. No mówię, że jestem z Polski i że tu jest pochowana królowa Bona i gdzie ona jest? I najpierw zobaczyłem takie jego kompletne zdziwienie na twarzy, takie, ale o, królowa? U nas w kościele? Więc tłumaczę. I w pewnym, a mówię po angielsku, nie znam włoskiego niestety, choć bardzo bym chciał, błąd, może się jeszcze nauczę. I w pewnym momencie użyłem nazwiska rodowego i chyba dość dobrze je wymówiłem, bo takie było cyk, a to tak, ale to jakaś tam księżniczka w ogóle z tego rodu, to ona królowa. I okazało się, że w tym kościele tak, i to jest nawet całkiem ładny sarkofag, bardzo widoczny i jak już się wierzy i powiedzą tutaj, to człowiek wie. Natomiast nikt tam, ani on, ani te inne osoby, które potem się tam, bo jeszcze on zawołał kogoś innego i dopytywał się tam, jak ja szukałem, on nie wiedział. I zdziwienie, że to ta tu pochowana była królową? Gdzie pan mówi? W Polsce była królową? Tak naprawdę? Nie wiem, czy w Polsce jest ktoś, kto nie wie, kim była Bona Sforza. Tak samo jak ktoś, kto może nie wiedzieć, kim był Jan III Sobieski. Okazuje się, że kawałeczek drogi, więc może to jest tak samo. Wchodzę do kościoła, trzeba wiedzieć, gdzie zapytać. Mówiła pani o tych innych sercach, że tak naprawdę na terenie Warszawy jest ich więcej. A gdzie ewentualnie, czy coś możemy wspomnieć, cokolwiek, że gdzie czegoś szukać?
Wydaje mi się, że jeszcze na Bielanach są serca i tam można ich szukać. Było ich więcej z tego, co wiem, natomiast no, wojna zrobiła swoje i niestety część z nich zaginęło.
A co pani utknęło, żeby te serca wziąć akurat jako temat tej swojej wycieczkowej historii? Czy to od razu pani czuła, że o, to ja zrobię o serduszkach, fajne, łapię za serce, skoro mam Warszawę w sercu, niech będzie Warszawa z sercami? Czy może ktoś podpowiedział, czy może powód był jeszcze jakiś inny?
Tak naprawdę wydaje mi się, że to, że się tak stało, to miało swoją przyczynę wieloletnią. Ja nie pochodzę z Warszawy i jako dziecko przyjeżdżałam tu do lekarza i bardzo długo ta Warszawa kojarzyła mi się jednak z MDM-em, bo tam w okolicy był szpital. Aha. I bardzo nie lubiłam tego miasta. Natomiast jak przyszłam tu na studia, to zaczęłam je rzeczywiście odkrywać. Do tego stopnia, że skończyłam kurs przewodnicki, żeby się o tym mieście jak najwięcej dowiedzieć. Moja teza jest taka, że dopóki się czegoś nie zna, to ciężko to polubić. No i jednym z takich miejsc, które no, byłam zdziwiona, że to serce jest, to było właśnie serce Chopina. Ten wybór padł chyba dlatego, że trasa wiedzie przez bardzo znane ulice, bo to są bardzo znane kościoły, przez warszawiaków myślę, że tysiące razy w ciągu życia mijane. Jeżeli ktoś tu przyjeżdża, to też jest duże prawdopodobieństwo, że w tamtych okolicach się znajdzie. I chciałam pokazać, że nawet te najbardziej oczywiste miejsca mogą skrywać niezwykłe historie, a też można opowiadać o mieście przez pryzmat opowieści o ludziach, którzy tu mieszkali, bo tak naprawdę historie tych ludzi tworzą historię całego miasta.
No dobrze, bardzo pięknie dziękuję. To ja mogę tylko dopowiedzieć, że ja jestem chłopak z nadmorza, czyli ze Szczecina, co często powtarzam, bo staram się ten Szczecin wplatać też, tak jak pani teraz tą Warszawę. My mamy tylko jedno serce w filarzu ukryte, nie mamy więcej. To jest kompozytor, nazywał się Karl Lewe. Kompletnie, myślę, dzisiaj nieznany i zapomniany, chociaż pisał muzykę do ballad Mickiewicza, więc można powiedzieć, coś z Polską miał wspólnego. Ponieważ był masonem i sympatyzował z masonami, więc źle w tym kościele był widziany, uważano przez długie lata, że serce zaginęło i w czasie remontu katedry w Szczecinie nagle ze zdziwieniem odkryto, że o, w tym filarze jest jakaś urna. I ta urna rzeczywiście w środku, jak zbadano, zawierała serce, więc to jest tak. Natomiast to jest historia zupełnie inna, ciekawa. I to już tak na koniec, żeby słuchacze wiedzieli. Nie wiem, czy pamięta pani film Amadeusz. Kojarzy panią Milosza Formana. Jest taki film, gdzie jest kompozytor Salieri włoski, który żyje w cieniu wielkiego Amadeusza Mozarta. I jest przerażony, znaczy jest kompozytorem, który się stara i jest wściekły, że ten Mozart, który się w ogóle nie stara, jest tak popularny, a on tutaj tak ciężko zasuwa, jako ten Salieri jest ciągle w tle tego takiego, no, jak to nawet mówi, przygłupa Mozarta, który tu jakieś wygłupy muzyczne robi i wszystko. I dokładnie tak samo było z Karlem Lewe w Szczecinie. Karl Lewe miał przyjaciela i ten przyjaciel nazywał się Mendelssohn i nawet Karl Lewe go zaprosił i zrobił mu premierę z Nocy Letniej w Szczecinie. I oni to tam zagrali. I on strasznie to przeżywał, że ten kolega, który tak się nie stara, to jakoś tak się staje sławny i ten Sen Nocy Letniej i ten Mendelssohn i w ogóle, no marsz przecież weselny Mendelssohna, no jedna z najbardziej znanych melodii w Polsce, można powiedzieć, z tamtych czasów. Tego pamiętają wszyscy. A ten Lewe, który mu to załatwił i chciał go wprowadzić na salony, poza tym sercem w filarze w Szczecinie, jakby państwo byli, polecam, warto sprawdzić, kompletnie nieznany. Dobra, bardzo pięknie dziękuję, to zapraszamy w takim razie na wycieczkę po nieznanej Warszawie i po jej perełkach. Moim przewodnikiem była Justyna Milewska. Warszawa w sercu, serce w Warszawie, czyli perełki Warszawy 2025. Wersje wideo moich podcastów pod adresem bit.ly/podróżeczajarka. bit.ly/podróżeczajarka pisane razem, podróże i czajarka z dużej litery. Adres roman.czajarek@polskieradio.pl. roman.czajarek@polskieradio.pl. W tym adresie elektronicznym wszędzie małe litery. Życzarka, czyli automatyczna sekretarka, czynna 7 dni w tygodniu, przez całą dobę. 22 645 24 25. 22 645 24 25. I przypominam jeszcze o dwóch podcastach. Po pierwsze, sprawdzam. Wersja wideo i wersja audio, tak samo jak Podróże Czajarka, z premierami zawsze w środy. I rozmawiamy tam na gorące tematy, o których dyskutuje się przy domowym stole. Przypomnienie drugie to to, co niedługo będzie miało swoją premierę. Heweliusz. Prawdziwa historia. Roman Czajarek. Do usłyszenia za tydzień.
Tak nam było żal i mówię, wszyscy jej pomagali, wszyscy właśnie, żeby wytrwała. Tam na tej tratwie, naprawdę, nie ma ciała, no właśnie o to chodzi.
Włączyłam radio i wiadomo, o 9 są wiadomości. I podane jest, że dzisiaj nad ranem zatonął statek Jan Heweliusz i z załogi nikt się nie uratował.
Załoga promu. Ułasiewicz Andrzej, kapitan. Janicki Roger, starszy oficer.
Alarm szalupowy, załoga opuszcza statek, nadał sygnał Mayday. i od tego czasu łączność się urwała.
W nocy zbudził mnie szum uderzenia przesuwanych naczyń w kabinie. Zorientowałem, że jest przechył lekki, ale przy pogodzie lekkoszturmowej to było normalne. Położyłem się z powrotem i w niedługim czasie dosłownie nastąpił większy przechył i wówczas wszystko zaczęło się sunąć.
Heweliusz. Prawdziwa historia. Podcast Polskiego Radia. Roman Czajarek. Zapraszam.
Podcast Polskiego Radia.